30 minut nam pozostało do godziny 21, magazyn Między Nami Zwierzętami. A ja się tak zastanawiam, w ilu zakładach pracy do dziś przywożone są właśnie przed świętami karpie. Zupełnie bez wody, wrzucone w skrzynię, bo taka tradycja, bo tak jest taniej. W sprawie znęcania się nad karpiami w jednym z warszawskich marketów, w dodatku 10 lat temu, ten wyrok otworzył drzwi do szerokiej dyskusji o prawach zwierząt, w tym o prawach ryb. To pytanie o to, jak humanitarnie postępują chociażby wędkarze. Jak łowi się ryby na morzach i oceanach i na ile nas, konsumentów, los ryb będzie w przyszłości obchodził. I te pytania można zadawać dzisiaj w przededniu Międzynarodowego Dnia Praw Zwierząt, który jest jutro obchodzony. Niech to pytanie wybrzmi jeszcze mocniej. Właśnie to pytanie o to, czy my nie przypadkiem nie bagatelizujemy cierpienia ryb i w ogóle czy wierzymy w to, że ryby cierpią. Już za kilka minut gościem magazynu Między Nami Zwierzętami będzie biolog dr Zbigniew Zawada, z którym porozmawiam właśnie o losie ryb, nie tylko karpi, bo tak jak powiedziałam na wstępie, myślę, że ten wyrok właśnie w sprawie znęcania się nad karpiami tak naprawdę otwiera nam drzwi do szerszej dyskusji o losie ryb. Gościem magazynu jest dr Zbigniew Zawada. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, jak czuje ryba?
Jak czuje ryba? Tego na dobrą sprawę chyba nie wie nikt, ponieważ cały czas naukowcy, mówimy o naukowcach, wspierają się w kwestii odbierania i czucia tego bólu u ryb. Kwestia tak naprawdę na poziomie naukowym dotyczy, czy ryba ma odpowiednie w mózgu receptory, odbiorniki tego bólu, jak one ten ból przetwarzają i czy rzeczywiście ryba w tym samym zmyśle, co my, odczuwa ten ból. Natomiast jeśli zapyta się mnie pani, czy ja sądzę, że ryby odczuwają ból, to tak, na pewno nie ma to znaczenia w jaki sposób, ponieważ natura tak wszystko przystosowuje, żeby to żyło, a żeby żyć to trzeba często uciekać, żeby żyć to trzeba być bardzo jak gdyby otwarty na bodźce zewnętrzne, reakcje na te bodźce zewnętrzne, tym samym na ból, więc ryby mają zapewne ze środowiska i z racji bytu środowiska, w którym żyją i z tego, że poluje na nie mnóstwo różnych innych organizmów, a poza tym w środowisku wodnym często kamienie, różne przeszkody, niewidoczna toń wodna, no powoduje, że ryby mają zdecydowanie inny cały system percepcji świata, więc na pewno ból odczuwają, na pewno robią wszystko, żeby tego bólu uniknąć.
A jeżeli się karpia wyciągnie z wody i trzyma się go w rękach, za skórę, dotyka się go, to w jaki sposób on to odczuwa?
On to odczuwa jako ucisk. Z drugiej strony nie patrzmy na to, że to są aż tak wrażliwe i słabe usze w świecie zwierząt, ale na pewno kwestia dotyku powoduje w nim szereg obronnych reakcji. W ogóle środowisko dla karpia poza wodą jest środowiskiem nienaturalnym, więc on się rzuca chociażby z tego powodu, bo chce do tej wody wrócić.
Na pewno się pan domyśla, że ja nawiązuję w tej rozmowie do tradycji polskiej. Mówię to trochę tak z przekąsem, w cudzysłowie to biorę, która polega na tym, że no musimy mieć tego żywego karpia, którego przewozimy. I nawiązuje także do wyroku, który no, stał się ostatnio bardzo głośny. To jest wyrok skazujący trzech mężczyzn, że ci sprzedawcy sprzedawali ryby bez wody. One były w takich skrzyniach i sąd uznał, że jednak to było cierpienie. I teraz to moje pytanie dotyczy sposobu oddychania karpi. Czy karpie oddychają tylko i wyłącznie w środowisku wodnym?
Dla ryby naturalnym środowiskiem jest woda. Ryby nie mają nigdy systemu jednego, czyli tylko przez skrzela bo ryby oddychają tak naprawdę całą powierzchnią ciała. Wymiana gazowa przez nabłonek bardzo często się odbywa.
Ale właśnie pan mówi cały czas o wodzie, że one oddychają, pobierając ten tlen z wody.
Są ryby, rzeczywiście, które potrafią przeżyć kilkanaście godzin poza wodą, w momencie, kiedy skóra ich jest cały czas wilgotna i kiedy one mają dostęp do tlenu atmosferycznego poprzez tą nawilżoną skórę.
Mówi pan o karpiach, które są wrzucone na przykład
nie,
do skrzynki?
Nie, to nie karpie. Na przykład to są hany, czyli wężogłowy, to są na przykład prapłetce, to są wielopłetce, nasz węgorz tak potrafi, piskorz, więc to są ryby, które naturalnie są przyzwyczajone do takich sytuacji życiowych. Natomiast karpie rzucone jeden na drugi bez wody, w tym wypadku, co pani opowiada, nie mają tej możliwości oddychania. Poza tym przylega jedna ryba do drugiej, więc tam nie ma tlenu. I teraz ja wiem też mniej więcej, w jakim pani tonie mnie się pyta, a ja zgodnie z własnym sumieniem też muszę pani odpowiedzieć co do tej tradycji. Ponieważ człowiek przez tysiące lat nie przejmował się zwierzętami zbytnio, tym, co one odczuwają. Więc co do niektórych ryb i kulturowo, co do niektórych gatunków zwierząt, mamy żadne uczucia do nich emocjonalne, żadnych uczuć emocjonalnych do nich. Ja tylko przytoczę, że do dzisiaj w Chinach, w restauracjach japońskich na żywca się skrobie ryby i te ryby na żywca rzuca na żyjące na patelnie, bo mięso musi być jak najświeższe. I ta tradycja, ja do tej tradycji zmierzam Polski. No my Polacy mamy tą właśnie tradycję, że ten karp musi być żywy. To myślę jest negatywna strona tej tradycji. Natomiast ja powiem, że spożywanie mięsa ryb czy karpi jest zdecydowanie bardziej, zaraz się zapętlę, ale oczywiście jest bardziej humanitarne niż spożywanie mięsa śledzi, które są żywcem zasypywane często solą albo patroszone żywcem na kutrze, jeżeli są w mniejszej ilości poławiane. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby karpie, które są wyławiane w gospodarstwach rybackich, bo o takich mówimy, u hodowcy, po prostu były zabijane i wymyślona dobra technologia przechowywania ich i dostarczania ich nam na stół jak najświeższy. To jest chyba podstawowy problem, a nie wyzbywajmy się karpia z naszych stołów, nie zamieniajmy go na inne ryby, które często również giną w podobnych albo gorszych warunkach, tylko że my o tym nie wiemy, bo tego nie widzimy, to są ryby morskie często. Stawy, w których hoduje się ryby, karpie chociażby w Polsce, są dobrodziejstwem często dla przyrody obok, która żyje, współżyje z tym stawem, z tym zbiornikiem albo w tym stawie, także dla ptaków i dla innych kręgowców. Jest to wielki problem, wiemy.
To chyba też zależy od wrażliwości człowieka i myślę, że kampania edukacyjna to też chyba uświadomiła wielu Polakom, że ryba może czuć i nie wolno po prostu jej traktować w taki sposób, że rzucać ją albo przenosić w foliówkach, bo ona przed tym zabiciem po prostu bardzo cierpi. To chyba nie ulega wątpliwości.
To jest bardzo poważny temat i on zawsze powraca przed świętami. To jest co innego współczucie i empatia do ryb i właściwe z nimi się obchodzenie. I ryby powinny tak samo mieć takie samo prawo jak ptaki, jak kury, jak gęsi i owce, kozy, krowy, ale też je zabijamy. Musimy robić to jak najbardziej humanitarnie. Bardzo dobrze, że takie kampanie są i w jaki sposób one wpływają na ludzi. Tu rzeczywiście, dopóki odbiorca nie będzie żądał zabitej go karpia albo dopóki go nie będzie kupował tylko w postaci schłodzonej czy mrożonej, ale martwej ryby, no to też producent, wiadomo, z różnych powodów do tego się nie dostosuje.
Myśmy się mocno skupili na tym, w jaki sposób te karpie są transportowane do domu, ale nie widzimy tego, jak one są chociażby transportowane ze stawu do marketu albo na rynek.
Tak, ja pani powiem, w tym wypadku trzeba by było zmienić tak zwaną tradycję. Zmiana tej tradycji nie pójdzie ani łatwo, ani bezboleśnie, bo w zamian za to będzie trzeba coś na stół położyć. Mięsnego. Więcej, nie wiem, królika, więcej gęsi, więcej kurczaka. Tak i tak zwierzęta będą ginęły. Jak ryby są transportowane? W najróżniejszy sposób. Ponieważ ja jem karpie, jem ryby, kupuję je, jadę prosto do producenta. Mam taką możliwość, mieszkam niedaleko stawów milickich. Jadę do producenta, jeżdża się na halę, są odpowiednie baseny. Woda przepływa cały czas, bo jest to woda naturalnie płynąca. Ryby znajdują się w kilku basenach, nie są tak spoczone, jakby nam się mogło wydawać. W zależności od potrzeby są wyławiane tyle czy tyle. Ale to, jak mówię, to są w pełni otwarte i transparentne gospodarstwa. Domyślam się, że więcej złego dzieje się w gospodarstwach, może małych, nietransparentnych, różnego rodzaju. Jeżeli powiemy sobie, że nie hodować ryb u nas, a sprowadzać tylko ryby z Chin, no to tam nikt się nie przejmuje. I wtedy w naszych sklepach pojawiają się karpie z Chin, świeże czy nieświeże, tego trudno jest nam udowodnić, to proszę sobie wyobrazić, że cierpienie tamtych ryb jest jeszcze wielokrotnie większe, a u nas jest to tylko hipokryzja. Ponieważ no dobra, nie wiedzieliśmy, z Chin na pewno to tam oni się niech obarczają swoim sumieniem. Więc ja tutaj, wie pani, niekoniecznie tak mocno bym chciał w tej kwestii ganić naszych producentów. No trzeba o to walczyć, wiem, i oni muszą również się zmieniać. Ale cały czas będę mówił, stawy rybne mimo wszystko w Polsce są dobrodziejstwem dla przyrody. Tu jest dość długa droga jeszcze do zmian, ale jeżeli pani pójdzie do zwykłych innych sieci handlowych, gdzie są ryby morskie w lodzie obłożone, te ryby przeszły swoje cierpienie, a to, że my je tylko widzimy martwe, to też nie powinno naszych sumień zupełnie usypiać. Ryby morskie makabrycznie cierpią w czasie poławiania, tym się nikt nie przejmuje. Jak powiedziałem, są żywcem zasypywane solą, są żywcem mrożone, są żywcem rozcinane. Okres tego Bożego Narodzenia, kiedy my wszyscy bierzemy prezencik, cieszymy się swoją bliskością, za to płacą ryby. No człowiek już taki jest. W tej kwestii jest dużo jeszcze do zrobienia, bardzo dużo, ale również kwestia samego uśmiercania. Jako biolog, anatom, który coś na temat śmierci zwierząt już bym mógł powiedzieć, uważam, że ogłuszanie ryby w ten sposób, że bicie ją młotkiem po głowie jest jeszcze gorsze niż szybka dekapitacja, czyli odcinania kręgosłupa od głowy. I zresztą tak zalecają weterynarze uśmiercanie ryby, czyli przez szybką dekapitację, ewentualnie jeszcze przecinanie serca.
Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że właściwie większość Polaków zajmuje się zabijaniem karpi, bo przecież one wcześniej zwłaszcza ginęły w domach po prostu. Robili to mężczyźni w tych domach
tak.
I nikt nie wymagał od nich jakiegoś certyfikatu, prawda, uprawnień do uśmiercania karpi. Każdy to robił swoim sposobem po prostu.
Tak jest do dzisiaj, ale też i część młodego społeczeństwa nie z tego powodu, że jest bardziej wrażliwa, tylko część społeczeństwa nie potrafi w ogóle zabić karpia, boi się ryby albo nie potrafi jej, zwyczajnie mówiąc, poskrobać z łusek.
To jest zarzut?
Nie, to jest...
Nadzieja.
To jest nadzieja, ale nadzieja na co? Na to, że no, producent musi w inny sposób podejść do sprzedaży tego karpia. Dotychczas tak było, ponieważ no, sytuacja tego nie wymagała. Nie było tej świadomości ludzkiej. Nie było organizacji, które by się ujęły za tymi rybami. Ludzi, którzy by się ujęli za tymi rybami. Ja mogę tylko cały czas ze stałą świadomością powiedzieć, nie wypuszczajmy karpia, nie darujmy mu życia, nie kupujmy go, nie wypuszczajmy go do rzek.
Dlaczego?
Ponieważ karp na ogół w takiej rzece, w takim zbiorniku wodnym nie zawsze będzie w stanie sobie przeżyć. Ponieważ karp jest zwierzęciem inwazyjnym. Mimo, że on nie robi tej żadnej wielkiej inwazji i potrzebuje specyficznych warunków do rozmnażania, ale generalnie nie jest naszym gatunkiem. Często karp wypuszczony do stawu, no po prostu ginie, bo tam nie ma dla niego właściwych. Jest to przyzwyczajona ryba do żerowania, do karmienia, intensywnego karmienia. Dlatego też on w nie wszystkich stanowiskach znajduje dla siebie odpowiednie warunki. I no ryba, pamiętajmy, kiedy nie je, może nie jeść kilka miesięcy, robi się formą głodową i stara się przeżyć, ale prędzej czy później padnie. To też nie jest dobre rozwiązanie. Między mną a panią wydaje mi się jest różnica, ponieważ pani dziś bardzo ręką by chciała zakazać, myślę, sprzedaży karpia i wyłowu go i obróbki. Ja natomiast mam inną jak gdyby perspektywę. Ja myślę, że ryba powinna być zabijana w sposób jak najbardziej humanitarny u producenta i od producenta po prostu już wywożona obecnie na stoiska czy do sklepu w sposób chłodzony.
Troszkę mnie pan wywołał do odpowiedzi i postawił mnie pan po drugiej stronie barykady, ale tutaj już kończąc, dziękując za tę rozmowę, chciałam tylko zaznaczyć, że uważam, że po prostu cierpienia ryb dłużej nie powinno się bagatelizować.
Nie, tu ma pani całkowitą rację i ja za tym jestem, ale musiałem powiedzieć, co myślę.